nagrywania, będzie kazanie nagrywane. I zaczynamy. To jest nawiązanie na pewno do kazania z poprzedniego tygodnia. Jest dobry zwyczaj, żeby taki chrześcijański i biblijny, żeby Boże Słowo rozważać. Także też trawić to, co jest głoszone. I można to porównać, jest takie zwierzę, krowa, która wcina trawę, na początku wcina jak leci, wszystko wcinać. Ja miałem taką krowę, że trzeba było ganiać po polu, bo wzdęło ją, najżarła się koniczyny, zdaje się. Wtedy taka się robi krowa opuchnięta, grozi jej śmierć. Czyli jak niewłaściwych rzeczy się naje takie zwierzę, no to może zdechnąć w ogóle, zakończyć swój żywot. Ale u krów jest coś takiego, że później one też jeszcze leżą i tam mają chyba dwa żołądki, zdaje się. I tak to przelatuje do drugiego żołądka i jeszcze raz to przeżuwa z powrotem. I takie drugie przeżuwanie jest bardzo ważne. Księga Jozuego o tym mówi, żeby rozważać Słowo Boże dniem i nocą, żeby wracać do Słowa Bożego. I ile razy byśmy nie czytali Biblię, myślę, tyle razy, gdy z otwartym sercem przychodzimy, odkrywamy nowe rzeczy, rzeczy się pogłębiają, uzupełniają i jeżeli do tego dopasowujemy nasze życie, że wykonujemy to, co już zostało nam objawione, a to jest niezwykle ważne, objawione, czyli odsłonięte, Bóg coś nam odsłonił, nie po to, żebyśmy mieli tylko wiedzę, ale żebyśmy to stosowali w naszym życiu. Czyli i to warunkuje następne objawienia od Boga. Trzeba zrozumieć. Inaczej Bóg nie objawia nowych rzeczy, jeżeli człowiek nie zrobi czegoś z tym, co mu już pokazał. I Biblia też to nazywa ten proces takiego poddania Bogu uświęceniem. Czyli każdy, kto trwa w uświęceniu, to jest w bezpiecznym miejscu. Czyli w takim procesie, gdy Bóg do niego mówi, on wyznaje swoje grzechy, prosi o przemianę nawyków i list do Hebrajczyków o tym mówi, że przystępuje do tronu łaski, żeby znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przychodzi taka stosowna pora, gdzie potrzebujemy Bożej łaski i ta łaska działa w różnorodny sposób w naszym życiu. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Łaska nie załatwia za nas wszystkich rzeczy, ale gdy już jesteśmy w Chrystusie, gdy zostaliśmy wykupieni i zbawieni z łaski przez wiarę, tak jak Biblia mówi, to wtedy ta łaska karci nas, smaga nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości. My może otwórzmy list do Tytusa, jeszcze sobie przypomnimy, bo to jest, żeby nie przekręcać Bożego Słowa, drugi rozdział listu do Tytusa. I tutaj 11 werset i jeszcze 12. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, i stary przekład mówi, karcąc nas, smagając nas, czyli to jest podobne do tego, jak robi wychowawca, który kogoś tam wychowuje i czasami go może pociągnie, żeby zapamiętał pewne rzeczy, że się robi albo się nie robi, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Zwróćmy uwagę, kto to ma się wyrzec. My, wierzący ludzie. To jest napisane do wierzących. Wierzący, ty i ja, odpowiadamy indywidualnie za to, czy my się wyrzekniemy bezbożności. Tak? Czy wyrzekniemy się światowych pożądliwości. To, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, czyli ustawienie się w życiu jako cel, żeby mieć wysoką pozycję i tak dalej, żeby z nami się ludzie liczyli, żeby zaspokajać swoje pożądliwości. To jest typowe właśnie, to są te światowe pożądliwości. A na świecie mamy żyć jak, tu pisze, wstrzemięźliwie, czyli nie w jakimś rozpasaniu, sprawiedliwie, i pobożnie, tak? Czyli zgodnie z Bożym wolą, zgodnie z Bożym prawem, z prawem, które jest włożone w nasze serce, z prawem Chrystusowym, które istnieje wbrew temu, co niektórzy myślą, że to jest głoszenie zakonu. I niektórzy ludzie, takie działanie łaski Bożej im się może nie podobać. może się nie podobać, że dlaczego tak łaska ma działać niby, że to ja mam siebie rzec. Czemu łaska tego za mnie nie zrobi? Czemu ja nie dostanę tego gratis jakoś? Każdy chyba zauważył, że przy swoim nawróceniu dostał gratis pewne rzeczy, tak? Ja na przykład zostałem uwolniony z grzechu, w którym siedziałem kilkanaście lat i nie potrafiłem się wyzwolić jako człowiek niezbawiony. I gdy poprosiłem Jezusa, On mnie uwolnił tak bez żadnego wysiłku z tej rzeczy. Ale inne rzeczy, na przykład przejadanie się w stresie, to ja dopiero teraz niedawno zauważyłem, że mam taki problem i będę z nim walczył teraz i proszę Boga o Jego łaskę, żeby to nie było w moim życiu, żeby to zostało wyplemione z mojego życia. Tak samo mogą być inne jakieś upodobania nasze, nawyki, z których czasami ludzie nie zdają sobie sprawy i jeszcze jest taka zła tendencja w życiu wierzącego człowieka, że może porównywać się do innych ludzi. O, jestem lepszy niż tam jakiś katolik, czy jakiś świadek Jehowy, czy jeszcze ktoś inny, nie trwam w jakichś herezjach, mam prawowierną naukę, żony nie biję, nie? Powiedzmy, nie palę, nie piję, no. Jest okej, no tam jakiś współczuję biedakom. Coś podobnie faryzeusz taką modlitwę nawet odstawił w świątyni i Jezus powiedział, że on nie poszedł usprawiedliwiony do swego domu. Usprawiedliwiony poszedł celnik, który miał świadomość, że wiele potrzebuje do naprawy i prosił Boga o zmiłowanie. I my mamy trwać w takiej postawie. To jest właśnie działanie Bożej łaski w naszym życiu. Też jeszcze tutaj przy okazji chciałbym wspomnieć z listu do Tymoteusza. Tutaj jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, weźmy jeszcze. Dwudziesty drugi werset to są zalecania już do sługi Bożego. To jest współpracownik apostoła Pawła. I zobaczcie, co tutaj Paweł do niego pisze. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj. Chyba nie wymaga tłumaczenia, jakie to są te młodzieńcze pożądliwości. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Bardzo ciekawe te ostatnie dwa wersety też są tutaj. Zwróćmy uwagę tutaj, że to Bóg przywodzi człowieka do upamiętania i do poznania prawdy. Te dwie rzeczy są niezbędne, żeby chodzić z Bogiem. Nasze upamiętanie jest zmianą myślenia, ale też zwrotem do Boga. Upamiętanie chrześcijańskie nigdy nie jest tylko zostawieniem jakiegoś grzechu. Jest zostawieniem grzechu i zwróceniem się do Boga, aby On dalej nas umacniał, aby nas dalej prowadził, aby wypełnił miejsce tego grzechu czymś pożytecznym, czymś Bożym. Takie upamiętanie niechrześcijańskie to jest jak wyplenienie z grządki chwastów i zostawienie gleby niezasadzonej. Rozumiemy? I co będzie? Po jakimś czasie znowu będzie trzeba chwasty pleć. A niektórzy tak się bawią współcześnie w oczyszczanie ludzi z demonów, i to szczególnie wierzących ludzi. Tak przy okazji chcę powiedzieć, nie wiem, czy już to mówiłem, ale ja osobiście wyrzekłem się tej nauki. Ona jest niebiblijna. W Nowym Testamencie nie ma ani jednego świadectwa uwolnienia wierzącego człowieka od demonów. Takiego chrześcijanina, mówię, tego, który ma Ducha Świętego, który jest odrodzony, nie uczył o tym Jezus i nie uczyli apostołowie. My zaś mamy być zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. I teraz jeszcze ja do tego wrócę, tego budowania, jak Bóg to robi. Czy to znaczy, że my mamy teraz oczekiwać, że jakiś apostoł tutaj przyjedzie, albo rozsyłać listy, czy zrobić jakieś badania, gdzie tam jest jakiś apostoł i może on się zmiłuje i weźmie nas pod skrzydła, czy też jest to inaczej, czy inaczej Bóg to zaplanował w swoim słowie. Bo jeżeli inaczej Bóg to zaplanował, to nasze poszukiwania z góry będą wskazane na niepowodzenie i będziemy po prostu, to jest zwiedzenie, To jest pójście nie w tą stronę, w którą Bóg chciałby, żeby iść. I jako przykład takiego złego traktowania uwolnienia, służby uwolnienia, takie jedno świadectwo chciałem podać z życia pewnego sługi Bożego. W moim życiu też były podobne historie. My mieliśmy takie sytuacje, że ludzie padali niby pod mocą, jakiś sługa Boży przyjeżdżał, a modlono się, on tam nawet się zwijał i tak dalej. Taki człowiek, widać było, że coś tam się dzieje spektakularnego. No i później dalej były problemy z tym człowiekiem. Prowadziliśmy później w modlitwie, to chwała Bogu jeszcze, że w takiej, że wyrzeczenia się różnych grzechów, między innymi nieprzebaczenia, które wielu ludzi po dziesiątkach lat, wierzący ludzie potrafią jeszcze gromadzić to i zostawiać w swoim życiu i to ich niszczy i niektórzy zwalają wtedy winę na demony, ale winna jest decyzja człowieka i jego grzech tak naprawdę. I później po różnych oczyszczeniach okazało się, że jeszcze jakieś tam są rzeczy i to jest niekończące się walka z demonami. Niektóre zbory w Polsce mają coś takiego, że co miesiąc jest oczyszczanie wszystkich ludzi, zborowników z demonów, inni co pół roku się oczyszczają i tak dalej. I jest to nie jest wcale zabawne, bo to jest otworzenie, to jest tak jak taki film kiedyś był, ich książka, niekończąca się opowieść. I tu jest niekończące się uwalnianie, które nie prowadzi do uwolnienia, a tak naprawdę prowadzi do niewoli. Gdy człowiek jest na manowcach, powinien się zorientować i powiedzieć, co ja tutaj robię. Syn marnotrawny powiedział, ja tu z głodu ginę, na przykład, tak? W Biblii czytamy. I nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, że w lesie zabłądziliście. Ja miewałem takie sytuacje i widziałem, że wchodzę jakby w maliny, tu już wchodzę w jakieś rejony, nie znam tego. Boże ratuj, trzeba szukać odwrotu, gdzieś znalazłem, gdzie po prostu nie ma wyjścia. I nauka Boża, nauka Jezusa jest bardzo prosta, nauka apostolska jest też prosta. Komplikowanie i dokładanie do niej różnych demonów albo psychologii ludzkich takich wymysłów, uzupełnianie jej takimi jakimiś pseudonaukowymi rzeczami jest obrzydliwością dla Boga. To nie jest budowanie na fundamencie apostołów i proroków. Jest to budowanie na zupełnie innym fundamencie, bo trzeba zrozumieć, że jeśli nawet przyjdzie ktoś i się nazwie apostołem, a się zajmuje wyganianiem demonów z wierzących ludzi, to nie jest budowanie na fundamencie apostolskim. Nie ma nic wspólnego po prostu z nauką apostolską, z nauką pierwszego kościoła. I właśnie to świadectwo męża Bożego, właśnie on pomagał pewnej kobiecie, która miała taki problem, że się upijała do nieprzytomności. On myślał, że to jest sprawa zniewolenia demonicznego, więc gromił demony tam nad nią, modlił się o nią i tak dalej. No i zobowiązał się, bo strasznie chciał pomóc tej kobiecie, wyzwolić ją z jej problemów. I w związku z tym dał jej swój telefon, ona mogła o każdej porze dnia i nocy do niego dzwonić. No i dzwoniła o pierwszej, że zobacz, jestem w szynku jakimś, pijana, co ja tu robię, trzeba mnie ratować, więc jechał samochodem, na plecach wynosił, ratował i tak dalej. Później, kiedy indziej o czwartej nad ranem mówi, no widzisz, jak słabo się mnie modlisz, jeszcze mnie demony szarpią i dręczą i siedzę tutaj i chleję i co ja teraz zrobię, biedna. A coś ciebie za Boże sługa, no to wsiadł w samochód, jechał o czwartej nad ranem i ratował kobietę. I tak się męczył ileś czasu i nic, żadnego postępu nie było, żadnego. I modlił się w końcu do Boga, Bóg mu pokazał słowo, między innymi to, co tu czytamy. Jest bardzo ciekawe, bo to uwalnia nas od poczucia winy i że jesteśmy jakimiś złymi sługami i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli człowiek coś skryje w sercu i czegoś z Bogiem, Bóg mu mówił wyraźnie, co ma zrobić, on nie chce tego zrobić, zataja to przede mną czy przed tobą, Bóg nie ma obowiązku mi tego objawić. Nie, to ponosi odpowiedzialność za to dana osoba, nie usługujący, ale osoba. Ten, co skrywa występki, Biblia mówi, nie ma powodzenia. On ma przechlapane w życiu, krótko mówiąc. I oczywiście może też obrywać gdzieś jakieś presje demoniczne, może odczuwać. Nie chodzi, że będzie tam opętany, ale może szatan może go dręczyć i ma prawo do tego, dlatego że człowiek ten ma jakąś niegodziwość, którą skrywa i jest nieszczery, tak? I ten brat zrozumiał, że to Bóg przywodzi człowieka do upamiętania i człowiek tutaj, zobaczcie co tu jest o nim napisane, i do poznania prawdy, czyli jaka prawda była w stosunku do tej kobiety. Chciała być pijakiem, chciała być w nałogu, chciała to czynić, była niewolnikiem grzechu i wybrała taki rodzaj życia, zatajając to przed tym sługą Bożym. I każdy, kto chce szczerze być wolny z różnych grzechów, Bóg najchętniej uwalnia. Czy to jakieś nałogi, czy inne tam sytuacje tego typu, to Bóg bardzo chętnie uwalnia i to jest pierwsze działanie Bożej łaski, gdy człowiek się nawraca do Boga. Bóg pokazuje swoją chwałę, swoją moc i bardzo chętnie uwalnia człowieka. I poznanie prawdy jest bardzo ważne. Prawda, Słowo Boże jest prawdą, my czytamy w Biblii. Jezus tak powiedział w modlitwie arcykapłańskiej: Słowo Twoje jest prawdą, a wcześniej utwierdź ich w prawdzie swojej, a dalej Słowo Twoje jest prawdą. I Ty masz tutaj, bracie i siostro, tę prawdę. Ona jest zapisana w Biblii i Biblia jest kompletna. My dzisiaj nie potrzebujemy, żeby ludzie przychodzili z jakąś nową prawdą. Ja osobiście jestem bardzo ostrożny na nowe prawdy. Biblia mówi, że jeśli ktoś nie trzyma się nauki Chrystusa, zapędza się za daleko, nie ma Boga nawet. Kto trwa w tej nauce apostolskiej, w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Tak mówi Słowo Boże. I ponieważ my umiemy czytać, słuchajcie, my nawet nie wiemy, nie wiem, czy ktoś z was dziękował Bogu kiedyś, że umie czytać i że jest w czasach, żyje, gdzie ma Biblię. Ja tak się patrzę teraz na ten świat i mówię: Boże, za tyle rzeczy Ci nie dziękowałem. Nawet popatrzcie, jak ja robiłem sobie tutaj takie różne zabiegi na ciele, musiałem wypalać tam jakieś kurzajki i później skóra wraca do normalności. Kto to zrobił? Bez żadnych leków. To robi Bóg w naturalny sposób. On zrobił w naszym organizmie takie rzeczy, że następuje jakby samoleczenie, regeneracja tkanki i tak dalej. A tak się zastanawiałem, kto Bogu za to dziękował kiedy. Dziękowałem Bogu za jakiś cud, za nadprzyrodzone uzdrowienie, które czasami miewam w życiu, a za takie rzeczy to myślałem, to takie naturalne, co tu, gdzie tu Bóg z tym wspólnego ma, co za ignorancja. Bóg ma z tym dużo wspólnego. Bóg dał Ci Biblię, w niektórych krajach ludzie nie mieli Biblii, do dzisiaj jeszcze jest zabronione, żeby mieć Biblię. W tych krajach grozi kara śmierci nawet za to. My mamy Biblię, mamy dostęp do tego Słowa. I ja nawiążę do kazania, które było tydzień temu mówione, co się mi bardzo spodobało, że jest ono, tam było powiedziane, że apostołowie, ci autorzy Nowego Testamentu, oni spisywali te słowa jako ci, którzy byli świadkami Boga, bezpośrednimi. Apostoł Jan na przykład o sobie mówi, że jadł i pił z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu. Mówi, my piszemy o tym, co ręce nasze dotykały. Piotr mówi, nie na zręcznie zmyślonych bajkach jakichś się oparliśmy, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości tam na górze przemienienia widzieli, jak szaty Jezusa się przemieniły, widzieli Eliasza i Mojżesza z Nim, po prostu widzieli chwałę Bożą, widzieli potęgę Boga, byli świadkami, jak Jezus wskrzeszył z martwych. Później to samo robili w Jego imieniu, zgadza się? To jest bardzo ciekawe tutaj. I apostoł Paweł, który pisze takie wzniosłe słowa o Bogu, on te rzeczy miał objawione od samego Chrystusa. Mówi, nie nauczyłem się tego od jakiegoś człowieka, ale zostało mi objawione. Bóg objawił mi Chrystusa we mnie. Ja wewnątrz swoim Bóg mi włożył to wszystko, tak można to powiedzieć. I to się stało ciałem w Jego życiu i w życiu innych ludzi. I co ciekawe, jeszcze od apostołach czytamy, że oni potwierdzali wzajemnie swoje słowa. Apostoł Piotr pisał o Pawle, że on w mądrości, która mu jest dana od Boga, pisze do was listy, do wierzących. Tak? Mówi, że są pewne rzeczy niezrozumiałe w jego listach, nawet dla Piotra, ale nazywa, że w mądrości, która mu jest dana od Boga. Apostoł Paweł mówi, że on wszystko, co czyni, to jest łaska Boża w nim pracuje. To nie on sam, ale łaska Boża. Ale mówi też, że ja i oni, ci apostołowie wcześniejsi, razem to samo opowiadamy. Tak? Ja chcę tu, żebyśmy zobaczyli coś takiego, że jest taka sytuacja, że ci ludzie to przeżyli i my musimy to mieć mocno w sercu. Ci, którzy przeżyli, zapisali to w Biblii. Ty masz to w Biblii zapisane. Dlaczego ja dzisiaj mam szukać jakiegoś człowieka, który też to samo przeżył? Nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Dlatego, że jaka jest różnica, że przyjdzie do mnie Jurek jakiś czy Kazik i on coś tam przeżył, podobnego jak apostoł Paweł, i będzie mówił, że apostoł Paweł ma rację. Ja nie potrzebuję tego. Potrzebuję raczej czegoś innego. Ja mam uwierzyć, że to, co Paweł mówi, jest prawdą. Zgadza się? To nie są bajki. Ja mam to głęboko mieć w moim sercu, modlić się do Boga i podobne rzeczy, jak Bóg zechce, to ja będę miał też. Na miarę powołania, namaszczenia, które Bóg zechce mi użyczyć. I nie ma różnicy, czy ktoś przyjdzie i opowie mi, będzie to z Warszawy czy z Krakowa, czy też ja czytam sobie w Starym Testamencie, jak Bóg sądził Sodomę i Gomorę, i później w Nowym czytam, że to było przykład kary sądu dla tych, którzy chcieliby życie bezbożne prowadzić. Ja widzę Boga, który sądzi, z którym nie ma żartów. Czy musi przyjść ktoś, kto piorunem dostał, albo czy musi przyjść tu Jonasz? Jakiś facet taki, którego ryba połknęła, 3 dni siedział i mówi: o, no rzeczywiście, o, no. Bóg mówi prawdę. Co to ma znaczyć? Co to rzeczywiście? I tak mówi prawdę, choćby żaden Jonasz nie przyszedł. A kiedyś, tak wam powiem, był jeden taki gość. Połknęła go jakaś rekin czy coś i wyłowili go tam na drugi czy trzeci dzień. I właśnie był taki ciekawy, tu miał brązowe paski, żółte, czerwone, zielone. Taki cały w paskach był, w ogóle bez żadnego włosa na głowie. Wszystko wyżute, przeżute, ale przeżył. To był Jonasz XX wieku. Ale co to ma wspólnego? Czy to znaczy, że to potwierdza Słowo Boże? Sorry, Słowo Boże nie potrzebuje być potwierdzane. Ono jest fundamentem, na którym my budujemy. Jeżeli my mamy potwierdzać Słowo Boże, to wam powiem, to jest obrzydliwość. Obrzydliwość. Ono nie potrzebuje potwierdzenia. Nawet jeżeli nikt na ziemi nie będzie w nie wierzył, w jakiś werset z Biblii, to on i tak jest prawdą. A my mamy być w prawdzie i prawda nas wyzwala, Biblia mówi. Nie wyzwalają nas bajki jakieś, tak? Różnego rodzaju bajki. Ja pamiętam, kiedyś książkę przeczytałem też Władcy Ciemności w swoim czasie. To może wtedy akurat było dla mnie pocieszające. Mieliśmy problemy w zborze z różnymi ludźmi. Dziwne takie jakieś rzeczy się działy. I w tamtym czasie uważałem, że ona jest fajna, taka książka. Dzisiaj jej nie polecam, najchętniej bym do pieca wyrzucił taką książkę. Dlatego, że tam są niebiblijne sytuacje o walce duchowej. To daje taką iskierkę dla człowieka, żeby się bawić w duchową walkę. Tak jak się bawią ludzie w gry komputerowe, gdzie jest generałem, ktoś jest tam królem świata, ktoś tam jeszcze kimś, w normalnym życiu jest jakimś ślimakiem, za przeproszeniem, i nieudacznikiem, ale w grze jest wielki. Wykupił jakieś figurki i tak dalej, ma jakąś tam pozycję, ma jakąś złotą zbroję i miecz, który poraża, i jeszcze nie wiem, może jeździ na jakimś koniu, który kopie i tam załatwia i nie wiem co, pluje ogniem i w ogóle jest nie wiadomo kim. I teraz tutaj chce się nam wmówić, że to jest dla nas taka walka, taki bój. Bój toczymy, bracia, i walczmy, i niektórzy biorą z Efezjan, że bój toczymy z diabłem, nie z siłami tutaj, nie z ludźmi, i dawaj, uderzać, w pierot. Ale to jest trochę podobne jak do Rosjan, taki kiedyś mi starszy człowiek opowiadał, takie w pierot to mówiono do młodych ludzi nieprzeszkolonych z Rosji, których no, do ataku, i oni lecieli w kupie, zamiast w tyralierze, to lecieli kupą i ich z CKM-u Niemcy wybijali jak kaczki po prostu, bo albo granat rzucił w taką kupę ludzi i koniec. Czy chciałbyś być taki, że w pierot lecisz i oberwać taki duchowym granatem? Myślę, ja nikomu nie życzę tego. Ja przerabiałem takie rzeczy, mnie zachęcano, żeby iść, atakować, bojować. Była nawet tutaj człowiek podający się za apostoła, przyjechał kiedyś do nas i mówił, że cały problem Polski, że tu siły ciemności trzymają, trzeba najpierw te siły ciemności rozwalić, wtedy będą uwolnieni ludzie i inne. Gdzież to widziałeś? W nauce apostolskiej. Gdy Paweł naucza o zbroi Bożej i mówi o tych, że bój toczymy z siłami ciemności, on odnosi do naszego osobistego życia. Tam wyraźnie mówi, że mamy nałożyć zbroję, żeby w dniu złym ostać się. I bracia i siostry, to przychodzi taki dzień zły. Może zaatakować nas jakaś choroba, brak pracy, może ktoś nas znieważy, może nawet wierzący zrobi nam jakąś krzywdę straszną. I to jest dzień zły. Coś, czego się nie spodziewaliśmy. I my potrzebujemy Bożej zbroi, żeby się ostać, dać odpór szatanowi. Tu niedawno dobrze Krystyna o tym mówiła. Jakie właśnie myśli wtedy przychodzą. To jest właśnie walka z szatanem. Sprzeciwiać się tym myślom. Nie dać im przystępu po prostu, tym diabelskim myślom. Uchwycić się Bożego Słowa. I to jest właśnie nasza czynna walka. Rozumiemy? I nasza walka to jest właśnie, że wyrzeczenie się grzechu. List Jakuba mówi, że jak grzech pocznie, pożądliwość jak pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I diabeł wie o tym i chce nas zakażać grzechem. I jest w tym tak chytry, że czasami zwala tutaj na jakieś, może twój dziadek tam miał jakieś problemy, może babka miała teraz u ciebie. Co to za jakieś usprawiedliwianie się i zasłanianie się babko czy dziadkiem? Ty w Chrystusie jesteś nowym stworzeniem, masz uwierzyć, stare minęło, co stare minęło, wszystko stało się nowe. Bóg tak mówi w swoim słowie, masz mu się poddać. I czego mamy oczekiwać? Że Bóg przywiedzie do upamiętania i do poznania prawdy. Jaka jest prawda w tej sytuacji, tak? Jaka jest prawda w tej sytuacji? I dalej, 26 werset jeszcze w tym drugim, no to już drugi rozdział, mówi 26 werset, i że wyzwolą się z sideł diabła, czyli wyzwolenie jest przez człowieka. Człowiek się wyzwala. Bóg daje mu łaskę. Jak ta łaska działa? Że przychodzi upamiętanie, czyli otrzeźwienie w jego życie, tak? I poznanie, jaka jest prawda do danej sytuacji, jak należy postąpić, jaka jest prawda. I wtedy on ma się wyzwolić z sideł diabła. Zazwyczaj wystarczy to, żeby się upamiętać, otrząsnąć się, zwrócić się ku Bogu i żeby poznać prawdę i poddać się tej prawdzie. Może to trochę zaboleć. Ja chcę tutaj zaznaczyć, że nikt nie myśli, że poddanie się Bożej łasce będzie takie lekkie. Jeżeli coś umiłowaliśmy, jeżeli weszło głęboko w nasze życie, może boleć tak, jak się wyrywa, Bóg wyrywa te korzenie z nas. To może boleć. I nie oczekujmy, że wszystko łatwo, lekko i przyjemnie będzie. Może trzeba będzie jeszcze doglądać, czy już wszystko rzeczywiście zniknęło, czy nie. Jak to jest w moim życiu i z czymś złym. Dlatego pamiętajmy o tym. Ten brat, o którym wspominam, on został uwolniony później. Powiedział do kobiety z tego fałszywego zwiedzenia, w którym był, że ma uwalniać ją tam i tak dalej, niekończące uwalnianie robić. Powiedział do kobiety tak: słuchaj, ja ci głosiłem Słowo Boże, ty masz się nawrócić z tego swojego pijaństwa. Bóg chętnie chce ci dać upamiętanie. Powiedział, co mówi Boże Słowo, i od tej pory ty na swoją głowę to robisz. I nie myśl sobie, że będziesz ten na mnie zwalać, że ja tam zły sługa, czy dobry, czy jaki. To jest już twoja sprawa od dzisiaj i życzę powodzenia z Bogiem. I próbowała pewnie dzwonić, czy coś robić, ale facet nie odbierał już nawet telefonu. I bardzo dobrze. To nie jest Słowo Boże dane nam do manipulacji, żeby różni niegodziwi ludzie wykorzystywali, żeby szatan nas wykołowywał w jakiś tam sposób, taki dziecinny, tak? I teraz ja, jak słucham różnych takich, czasami takie telewizje włączam chrześcijańskie, no zgroza jest po prostu. Jakie jest nauczanie o powodzeniu finansowym? Byście nie uwierzyli. Trzeba wysłać jeszcze dziś na konto misji, która głosi to słowo, jakieś parę dolarów i to będzie takie zasianie, z którego wyrośnie dla ciebie coś dobrego. I teraz ktoś namaszczony głosi, że podnieś swój portfel w domu, jaki jesteś, i ogłaszaj, ja będę się modlił u ciebie, żeby się napełnił, ale najpierw wrzuć ziarno, zasiej. I się ludzie bawią. Zasiewanie dla Boga, zbieranie dla siebie. I jeszcze niektórzy uczą, że jak dasz 10 dolarów, to Bóg stokrotnie wynagrodzi. Ktoś to podliczył, chyba Kenneth Hagin nawet kiedyś podliczył, że pieniędzy by nie było na ziemi tyle, jakby wszyscy tak zrobili, to nawet wierzący ludzie, to by nie było z czego wypłacić im tych pieniędzy. I w ogóle i różne nonsensy wychodzą z takiego myślenia. A gdzie jest nauka biblijna o tym, że masz w pracy pracować jak dla Chrystusa? Czy tak nie naucza apostoł Paweł? To jest fundament apostolski. Nie nauka o napełnieniu portfela. A gdzie nauka z przypowieści Salomona o mądrości? Nie bądź zbyt głupi, abyś przedwcześnie nie umarł. I inne takie rzeczy, które możemy czytać o tym, że ten, który jest fachowcem w swojej dziedzinie, nie będzie u ludzi podłych, ale będzie na służbie u królów. Gdzie są te obietnice, które Bóg daje o tym, żeby być fachowcem, żeby rzetelnie pracować, żeby zdobywać kwalifikacje? Gdzie ta nauka? Ona jest w Biblii. Ona jest tutaj. I ona powoduje to, że nam niczego nie brakuje. A jeszcze inna rzecz, wyzbyć się rząd światowych, bo jak ktoś sobie myśli, że Boga użyje, żeby mieć psa za 20 tysięcy dolarów, czy za 2 tysiące, czy coś, i jakiś pierścień tam, nie wiem, i zegarek za jakiś warty tyle, co samochód. Kiedyś z jednym takim człowiekiem rozmawiałem i mówię, i co ten zegarek robi? On mówi, no stanął mi akurat. No śmieszne dość, zegarek tyle wart, co samochód i stoi. No bo mówi, na noc zdjął z ręki, on na ręku, to on tutaj się zagrzeje zaraz i on tu będzie od ręki brał energię jakoś i tam coś. I mówi, co, ma komputer może jaki, nie? Internet masz w tym zegarku? Nie, nie ma takiego zegarek, dzieciom dam w spadku później. No normalnie cyrk, można powiedzieć. I teraz niektórzy ludzie nawet myślą, że my mamy się prześcigać w tym. Jak ktoś ma taki zegarek, to ja mam mieć taki zegarek. Jak ma takiego psa, to ja mam mieć psa. I jeszcze chciwość, żyjemy w czasach, nauczają, że to jest bardzo dobra rzecz. Że to jest właśnie no, uwielbienie Boga. Ty musisz pokazać, jak Bóg jest wielki. Przypomnę tutaj też, kiedyś przyjechał do nas człowiek podający się za apostoła. Ja go gościłem w swoim domu i chciałem opowiedzieć o naszych problemach w nadziei, skoro apostoł przyjechał, myślę. Tak było moje rozumowanie. Powiem mu, on pewnie ma jeszcze coś od Boga i pomoże człowiek. Bóg użyje gościa. Ale jak zacząłem coś opowiadać, on mówi, proszę nic nie mówić. Ja wszystko wiem od Boga. Ja nie potrzebuję, żeby mi ktokolwiek tłumaczył. Ja wiem, co w Olecku źle poszło i dzisiaj wieczorem powiem na kazaniu, jak to wyprostować. Już szczęka mi opadła. Myślę, Boże drogi, dzisiaj już bym tak nie zareagował na to, wiecie? Dlatego, że studiowaliśmy list Jana i tam Jan mówi, że wysłał ludzi, żeby zobaczyć, co u Gajusa, tak? Inne Paweł wysyłał Tymoteusza, żeby zobaczyć, co tam u wierzących. I mówi, teraz żyjemy, skoro trwacie w wierze. To byli pierwsi apostołowie i oni tak robili, a teraz się pojawili, że już wszystko wiedzą. I mają pełne namaszczenie, tylko ręce położone na ciebie, już jesteś wolny, zdrowy i tak dalej. Przykro było patrzeć, mówię wam, jak widziałem różne konferencje i wychodzili ludzie młodzi z problemami. Czasami tylko spojrzysz na człowieka, widać, że coś go gryzie. To od razu widać. Potrzebują Słowa Bożego, potrzebują prawdy, potrzebują Chrystusa, potrzebują normalności. Się ustawia ich w rzędzie, idzie sługa Boży, plac, 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 popadali. Wstali, patrzę, znowu gość tak samo wygląda, jak wyglądał. A ten mi mówił, sługujący, zobacz, jak wielu ludzi uwolnionych gdzieś zostało. No ja takie miałem wątpliwości, z czego oni uwolnieni, czy naprawdę uwolnieni. Jak przez takie placki mogą być uwolnieni ludzie, że plac, 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 popadali uwolnione towarzystwo. Sorry, to nie tędy droga. Przy okazji te padanie to też na plecy, to nigdzie w Biblii nie ma. Na twarz ludzie padają, jak chcą, przed Bogiem. A opadanie na plecy jest okultystyczne, typowe w okultyzmie. Warto to zapamiętać sobie. To jest zjawisko, które stamtąd zostało przemycone do chrześcijaństwa. Coś okropnego tutaj. Tak. I teraz idziemy dalej jeszcze. W tym wejdziemy do, właśnie do Efezjan, drugi rozdział. Chcę jeszcze, żeby ten werset przeczytać. Tutaj drugi rozdział listu do Efezjan i 20 werset mamy. Ja jeszcze wspomnę, bo zapomniałem chwilę. Ten człowiek, co powiedział, że wieczorem da nam receptę, jak rozwiązać nasze problemy w Olecku, w zborze. Wiecie, jakie główne przesłanie było? Nie wiem, czy ktoś pamięta. Ja pamiętam. Główne było, że biednego nikt nie słucha. I dlatego nie mamy sukcesu w ewangelizacji, że jesteśmy biedni i trzeba być bogaty i zamożny i wysokie wykształcenia i tak dalej. Wszystko to porobić i wtedy będą nas ludzie słuchać. I to było rozwiązanie naszego problemu. To dla mnie nie było rozwiązanie, bo ja musiałem wielu ludziom tłumaczyć. rozumowałem tak, skoro to apostoł, będziemy tu wyjaśniać, ja wierzę w jego słowo i tu i przeniosłem to na to, że ktoś czuje się taki ciamajda, do niczego niezdatny, rzeczywiście kto będzie ciamajdy słuchał i dlatego mamy się wziąć za nasz charakter, męska doskonałość i tak dalej. I tak polepszałem to słowo, ale jeden brat powiedział, a czemu on tak nie powiedział, ten apostoł? Ja tak nie wiedziałem, co na to powiedzieć, no nie powiedział, no. Trzeba było sprzątać po gościu i prostować, starać się ratować, ale to nie jest tędy droga. I teraz 20 werset mówi: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jest to powiedziane do ludzi wierzących, na czym oni są zbudowani. I chcę zaznaczyć, nie jest powiedziane w tym fragmencie, to nawet w oryginale po grecku, oryginał tego Nowego Testamentu, można przestudiować, ja nie jestem tu fachowcem, ale nawet już nasz przekład chcę powiedzieć, że jest dobry. Zbudowani jest czas przeszły. To znaczy, Bóg coś zrobił i nie znaczy, że Kościół jest budowany. Tu nie pisze, że Kościół jest budowany ciągle na fundamencie apostołów i proroków, którzy się pojawiają, którzy nowi przychodzą. Jak oni nie przyjdą, to nie będzie nic zbudowane. Tak nie jest tu napisane. Jest zupełnie coś innego. Fundament, tu werset informuje nas, że jest fundament. Jest od Boga fundament. I to jest dobra nowina dla nas. Jest fundament proroków. Ale najpierw wspomnianych apostołów i proroków. I teraz tak, to krótko mówiąc, jest to Biblia, to jest Słowo Boże. Tym fundamentem jest ich nauczanie, to co oni zrobili. I trzeba tutaj zaznaczyć, że nawiążę do słowa, które było tydzień temu. Ci ludzie, jeszcze raz to powtórzę, widzieli od Boga rzeczy, oni je przeżyli, na nich to się wykonało i oni zapisali nie jakieś bajki, ale coś, co było praktyczne, coś, co było od Boga. I to słowo było, można powiedzieć, w ich życiu ciałem, się stało ciałem i oni to zapisali. Ale zrozummy, że Bóg tak buduje Kościół. On już położył podwalinę. Jezus Chrystus jako skała jest cały czas. Zgadza się? Nikt go nie ominie. Na Nim mamy budować, na Chrystusie. I dalej jest położony fundament apostołów i proroków i niektóre księgi tutaj w Nowym Testamencie nie tylko pisze Paweł, my czytamy Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Sylwan był prorokiem na przykład. To jest wiadome z Biblii. A więc Paweł też po części prorokował, bo mówił o czasach późniejszych. I tu wyraźnie można zobaczyć w jego listach. Także to nauczanie Nowego Testamentu my mamy tam splecione. Niektóre słowa są apostołów, inne proroków i tak razem, wspólnie to jest sklecony taki fundament dla nas, dla Kościoła. Ale proroków też odnosi się Stary Testament. Prorocy Starego Testamentu. I teraz pytanie, kto bierze poważnie słowa proroków Starego Testamentu? I jako przykład dam taki problem. Możecie to badać w Biblii. Mnie nauczano, gdzieś tam kilkanaście pewnie lat temu to się zaczęło, taki ruch w Polsce, że Bóg odnawia służbę apostolską i proroczą. Między innymi, że ja uwierzyłem w to, że Bóg odnawia, jak przyjechał człowiek i się podał za apostoła, to go przyjęliśmy. Rozumiecie? Bo uwierzyłem w takie nauczanie. I okazuje się, że ta nauka była na początku tam 1930 rok, zdaje się, było taki ruch objawionych synów Bożych. Tak oni siebie nazwali. To ruch już od podstaw heretycki. Niektóre książki mówią, że oni tam dobrze zaczęli, źle skończyli, ale nie wierzę w takie coś. Osobiście. Nie wierzę w to, dlatego że ich doktryny od razu były podejrzane. Wśród dzieci Bożych wyróżniali, synów Bożych wyróżniali. Jedni są dzieci Boże, a drudzy synowie Boże. Wyższa kategoria. Ta wyższa kategoria według nauki niektórych ludzi miała tutaj na ziemi doczekać nieśmiertelności. Mieli tak się uświęcić, że być nieśmiertelny. I już jeden gość kiedyś ogłosił, że jest nieśmiertelny. Niedawno sprawdziłem w internecie, on umarł w 70 którymś roku. Także zginął w wypadku jakimś. I tam jeszcze paru jego towarzyszy nieśmiertelnych zginęło też. To były straszne herezje. Oni obiecywali, że przy końcu czasów będzie nowe nawiedzenie jeszcze takie na cały świat i cała chmara proroków wyjdzie i apostołów i oni będą tutaj nawet rządy ustanawiać. Co ciekawe, niektórzy współcześnie to się odnowiło i całe szczęście w Polsce aż tak nie było tego, tej zarazy bym powiedział, dlatego że na świecie zrobiono zjazd czołowych międzynarodowych proroków i apostołów, nie chcę tu nazwisk wymieniać, jak coś to można się dowiedzieć, jacy tam ludzie byli, ci czołowi. I oni już uchwalili różne rzeczy, jakieś plany działania, to było na początku 2000 roku i na początku 2000 lat, te 2001-2003, miały się wykonać różne rzeczy. Między innymi apostołowie mieli objąć władzę nad całym światem. Świat miał być pod władzą apostołów, oni mieli rozdzielić sobie, podzielić na rejony wpływów, działań i tak dalej. I takie różne śmieszne proroctwa tam wygłaszali, czołowi międzynarodowi, żebyście rozumieli. Czołowi międzynarodowi. Pudło kompletne, bo nic z tego się nie wypełniło. Nic. Zero. Żyjemy w czasach, gdzie służba tak zwana prorocza uważa, na Zachodzie szczególnie, że jak 60% wypełnia się z tego, co oni mówią, to jest bardzo dobry wynik. Ja bym nazwał to tragedią. To nie jest żaden dobry wynik, to jest wstyd po prostu. To jest okropieństwo. Na ile procent trzeba poważnie takich ludzi słuchać? Teraz jest pytanie. Mój brat w Chrystusie powiedział, jak oni na 60, to ja też na 60 będę ich słuchał. W ten sposób, z przymrużeniem oka jakoś. Tak? I okazało się, że ten werset 20, drugi rozdział Efezjan, 20 werset dotyczy raz założonego fundamentu przez apostołów Jezusa Chrystusa, tych pierwszych apostołów i przez pierwszych proroków w Kościele, a także proroków Starego Testamentu. To już jest założone i my mamy to zrozumieć. Jest założony ten fundament przez ludzi bożych, a teraz ty to masz w Biblii i masz na tym budować. Czy my rozumiemy to? Na tym mamy budować. Dla mnie to było objawienie, jak to przyszło do mego życia. Dzisiaj jak się pojawi, ja nie kwestionuję, że może się pojawić ktoś z namaszczeniem apostolskim czy proroczym, czy w służbie proroka. Chwała Bogu, niech się pojawia, ale ten człowiek nie może opowiadać nam, że biednego nikt nie słucha i inne głupoty jakieś tutaj i prowadzić nas do chciwości, do dorabiania kasy i nie wiadomo czego. To nie jest Boża droga. On ma mówić Słowo Boże, a my mamy prawo go sprawdzać. Wiecie o tym, że mamy prawo? W Berei apostoła Pawła sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Przyjęli, oczywiście, my też chcemy przyjąć to, co od Boga, jak najbardziej. Chcę iść za tym, ale patrzę, zaraz, czy wszystko się pasuje do Słowa Bożego? Czy tak uczył Jezus? To jest pierwsze pytanie, tak, które trzeba zadać. Czy tak uczyli pierwsi apostołowie? To jest niezbędne sito. I wiele współczesnych nauk od razu trzeba na szufelkę i do kosza wyrzucić. Jezus tak nie uczył, apostołowie pierwsi tak nie uczyli, na szufelkę, do widzenia. Między innymi padanie jakieś tam do tyłu na plecy. Nie było, nie ma, do widzenia, wyrzucam na śmietnik. Jeśli nie, tym w ogóle nie zajmuję i nawet tego nie oczekuję. I nie potrzebuję nawet tego, bym powiedział. I dlatego my mamy pamiętać o tym, jak w oryginale jest zapisany ten werset 20, tak jak w naszej Biblii mamy. Jesteśmy tak zbudowani. I teraz jak budowla się wznosi w moim osobistym życiu i w Twoim? Tak jak czytaliśmy o tym, jak uwolnienie tych różnych ludzi, którzy mają problemy. Bóg przywodzi do upamiętania, do poznania prawdy. Bóg działa, Jego łaska działa w nas. Czytaliśmy w liście do Tytusa, na karcie nas, żebyśmy zostawili to złe, tamto złe, tak? I zwracali się do tego, co dobre, zabiegaj o sprawiedliwość, o czystość, dbaj o swoje myśli. To możemy wziąć list do Filipian, gdzie Paweł mówi, jakie mają być nasze myśli, o czym my mamy myśleć. I to jest walka z szatanem, na tym poziomie, a nie na jakieś szukanie jakiegoś nad Oleckiem głównego gościa i tam w szczękę przyłożenie przez jakąś uwielbieniową modlitwę, a może jakąś tam rozkazującą, nakazującą, wiążącą albo inne głupoty po prostu. To nie jest, to nie są jakieś gwiezdne wojny, sorry. To nie jest tutaj jakieś czy jakieś inne tam władcy pierścieni, czy jeszcze inne głupoty no, okultystyczne, tylko to po prostu trzeba przy okazji powiedzieć, że Gwiezdne Wojny są New Age'owskie i tak samo ten władcy pierścieni też. To są wszystko religia New Age, tu wchodzi w takie rzeczy. I właśnie to zajrzyjmy do Starego Testamentu i weźmy takie słowa prorocze właśnie, a ja takie wyzwanie stawiam. Jak ktoś znajdzie coś, to będę no, wdzięczny, jeżeli znajdziesz, bo ja nie znalazłem. Czytam Biblię wiele razy do roku od pewnego czasu i nie znalazłem miejsca, w którym Bóg by powiedział, że On buduje Kościół na fundamencie apostołów i proroków w taki sposób, że jeśli zbór w Olecku nie ma nad sobą apostoła czy proroka, to nic tu nie będzie zbudowane. Nigdzie takiego nie znalazłem. Odwrotnie, znajduję, i to ja wam mówię, moje świadectwo, gdy ja zobaczyłem, że jestem zbudowany, moja budowla może być tylko wzniesiona na tej nauce, którą zostawili prorocy i apostołowie, od tego czasu bardziej szanuję Stary Testament, właśnie słowa proroków. Tam charakter Boga widzę, jak oni nauczają, tam widzę sprawiedliwość, tam widzę świętość, tam widzę, co jest miłe Bogu i widzę gniew Boga także na różne obrzydliwości. I to mi pomaga w życiu, a w Nowym Testamencie to się za głowę złapałem, w ile rzeczy ja wdepnąłem w swoim życiu. W takiej, wydawało się, gorliwości. Mówiono mi, bądź Ryszard gorliwy, gwałtownicy porywają królestwo, ale nie głupcy, chcę wam zaznaczyć. Nieco idą na hura, ktoś powie, biegniemy tam i biegną tam, nie? Gdzieś na czerwonym świetle ludzie idą i razem poszli całą chmarą, rozjechała ciężarówka czy coś. To nie na tym polega gorliwość. Jeszcze zadarty nos, jestem lepszy niż baptysta, lepszy niż zielonoświątkowy. Trzecia fala, wiecie, że takie coś wymyślono? Słyszałem taki, czytałem wywiad z Andrzejem Nędzusiakiem, był i ludzie mogli zadawać pytania. Jakaś dziewczyna powiedziała, co to jest taki Kościół Boży w Chrystusie? Był kiedyś w czołówce w Polsce, a teraz to bardzo słabo jakoś. I ona się podpisała trzeciofalówka, że jest no, z trzeciej fali. Andrzej odpisał, że nie rozumie, o co jej chodzi. No bo rzeczywiście, co to, jakieś zawody? Kto będzie większym dziwakiem? Kto będzie bardziej stuknięty? Jak gdzieś widziałem w kościele, człowiek mówi, że oni są bardzo stuknięci. Amen na to krzyczeli ludzie, że oni lubią być stuknięci i brać wszystko, co tylko gdzieś się przewinie. Każda nowa nauka jakaś, każde nowe tam jakieś wiatry przyjmują, wichry szaleją po ich zboże i po prostu się cieszą. Herezję za herezją. To jest to żadne budowanie, sorry, to nie o tym Biblia mówi, żeby tak budować. I teraz to jest właśnie w Księdze Jeremiasza, to co chcę tu przeczytać. Od 16, to jest 23 rozdział od 16 wersetu. Bardzo ważny tekst. Bo tu będzie nawiązanie do czasów ostatecznych. I teraz tak, i to jest praktyka budowania na słowie proroków. Prorocy coś zapowiadają, to znaczy, że tak będzie. Kiedyś podawaliśmy przykład z nauczania Pawła. On mówi, w czasach ostatecznych ludzie będą miłujący jedynie samego siebie. A przypomnijmy tytuły książek. Kochaj samego siebie, ukochaj siebie, najpierw masz siebie pokochać, później bliźniego. Ile my takich mieliśmy pozycji? A apostolska nauka co mówi? Ludzie będą tacy właśnie, że tylko siebie będą kochać. W czasach ostatecznych, dalej apostołowie już wtedy zapowiadali, że czasy ostateczne zaczęły się, gdy Jezus zmartwychwstał. To są już czasy ostateczne i te 2000 lat my żyjemy ciągle w czasach ostatecznych. Nie wiemy, ile to będą trwały, ale jesteśmy w czasach ostatecznych. Więc jeśli ja, jak ja przyjąłem to słowo apostolskie, co to znaczy zbudować się wtedy na tym słowie? Jak ja to przyjąłem, to odrzucam wszelkie książki i nauki, że najpierw masz siebie samego miłować. Odrzucam to. To jest dla mnie na śmietnik. Musicie zrozumieć, dosłownie. Tak jest. Jak ja przeczytałem, że apostoł Paweł mówi, kobiecie zabraniam nauczać, to nie będzie u nas nauczać kobieta. Po prostu. Może mówić świadectwo, może mówić prorocze mowę jakąś po prostu. Jakieś takie świadectwo połączone z wersetami biblijnymi, ale jak zabrania, to zabrania. Koniec. To jest zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków. a nie jakieś takie, no tak, a nawet nie będę czytał książek, gdzie kobiety doktryny wykładają jakieś chrześcijańskie. Nie będę tego robił po prostu, dlatego że uwierzyłem w słowu i ja wierzę, że to jest właśnie budowanie. Na tym polega budowanie. I czytamy 16 werset. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. To mówi o fałszywych prorokach w Izraelu, w kontekście. Był Jeremiasz wtedy, który mówi, zaraz, źle chodzicie, nie za Bogiem, chodzicie w grzechach, przyjdzie sąd. I zapowiadał nawet 70 lat niewoli. Tak? Znamy to z Biblii. Tak było zapowiedziane. A fałszywi prorocy, oni za zapłatę prawdopodobnie to robili, też wpadali w jakieś transy. Biblia mówi, że nawet Saul prorokował. To, co u nas jest napisane, że Saul zaczął szaleć, to tam jest w oryginale słowo prorokował. Czyli on głupoty gadał trzy po trzy, może jakoś tam machał głową rękami, nie wiadomo jeszcze czym. I jak ja to czytam, to zawsze mi się uśmiech pojawia, bo po prostu, no, że Saul prorokował. I pewnie ci też tak. Wpadli w jakiś trans, może łebku któremuś się kręcił w kółko albo coś takiego, tam coś i w jakimś transie nadawał na jakiejś fali i się wydawało ludziom, prorokuje, Duch Boży zstąpił. Tak? Ale oni mówili, nic złego nie przyjdzie, nie ma problemu, tak? I zobaczcie, 17 werset. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Zapamiętajmy to. Słowem Bożym gardzą. I teraz biada ci człowieku, jak ty idziesz po słowo do proroka jakiegoś, a nie słuchasz słowa Pana. To biada. Słowo Boże mówi, że przeklęty, kto na człowieku polega od Pana, odwraca się jego serce. A iść za Panem, to iść też za jego słowem. Tak? I teraz tak. Pokój mieć będziecie, mówią do tych ludzi, którzy gardzą słowem Pana, rozumiecie? A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Można powiedzieć, skąd my to znamy? Trzeba się zastanowić, skąd my to znamy? I Bóg dalej mówi, gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo? Kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Bóg zapowiada sąd. I teraz też jest sąd i gniew Boży nad każdym, kto się nie nawraca do Jezusa Chrystusa. I nad każdą bezbożnością. W liście do Rzymian jest napisane, że Boży gniew się wylewa na wszystkich, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Czyli jeżeli jakaś nieprawość jest w moim czy w twoim życiu, to my tłumimy prawdę i gniew Boży nad głową mamy. Straszne to jest. I to się nie zmieniło. I dalej, nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. I teraz słuchajmy, w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. My żyjemy w tych dniach i słuchamy. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. I teraz, jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. To jest służba. Widziałem na konferencji u Davida Wilkersona właśnie, on głosił kazanie i później kilku ludzi prorokowało i mnie tak za serce schwyciło. Takie czyste Boże proroctwo. Potwierdzenie słowa, które było głoszone. Takie mówienie do człowieka, żeby się wziął i poddał Bogu, żeby czyścił swoje życie. To jest właśnie w tym duchu. I to jest właśnie takie proroctwo. Nie takie, że ty będziesz, ja pamiętam, jak kiedyś niektórzy usługiwali, mieliśmy kontakt z takimi ludźmi, jeden brat do mnie mówi, wiesz co, Ryszard, tu jeden, najpierw było proroctwo, że jestem nauczycielem, później było, że jestem prorokiem. Później, że ewangelistą, to już ja mogę wydedukować, że chyba apostołem w końcu, bo zobacz, tu nauczyciel, prorok, ewangelista, to już wychodzi, że i apostoł, no. Apostoł. Nie, sorry, ale po prostu i wielu takich tych apostołów, to później jakiś pijak się zrobił albo coś innego, nie wiadomo co tam się narobiło. I szczególnie takie proroctwa, które są takie miłe, są bardzo podejrzane. które łechczą nas. Jesteś wyjątkowy, mąż Boży, tam kobieta Boża, tam jakaś tam coś i tak dalej. Lepiej ja bym się chciał dowiedzieć, w czym ja mam się poprawić, co Bóg chce zrobić, albo jeżeli gdzieś wątpię, a jest to droga Boża, żebym nie utwierdził. To jest droga Boża, idź nią. Zgadza się? Tego my potrzebujemy. I tak tu czytamy, ale zwróćcie uwagę, że w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie, nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. I nie mają wstydu. Przysyłano nam czasopismo takie The Morning Star i tam było proroctwo, że ja czytałem przed 2000 rokiem, że będzie pluskwamilenijna, tak? Że straszny kataklizm na ziemi się stanie, wszystkie elektrownie, wszystkie banki, wszystko siądzie, anarchia, wojny, nie wiadomo co. I później ja myślę, to ja doczekam do tego roku i zobaczę, co oni napiszą. I wychodzi numer już miesiąc po milenium, nic się nie stało oczywiście. I myślicie, że ktoś tam przeprosił? Że ktoś pokutował z tego, że fałszywie? Nic, następne proroctwa. I musiałem napisać do redakcji, proszę nie wysyłać więcej do mnie tego czasopisma. To i wiecie, że przysłali? Jeszcze przysłali. Wziąłem w kopertę, wysłałem, mówię, ludzie, nie rozumiecie po polsku? Nie chcę słuchać takich rzeczy. Po co mi coś takiego? Albo jakieś inne, zdobywanie narodu, proroctwa. Polska dla Chrystusa, zdobywamy, hurra, wpierot, Wania, i tak dalej. I to są, nikt, czy ktoś sprawdził, gdzie mamy w Biblii obietnicę, że nasza Polska będzie dla Chrystusa? Ktoś proroctwo powiedział, ono nie ma tej rangi, co zapisane Słowo Boże. Proroctwo musi potwierdzone być przez Słowo Boże. Jak nie jest potwierdzone, jedyny naród, dla którego jest obietnica w Biblii do przebudzenia, to Izrael. Wyraźnie trzeba to powiedzieć. Także tutaj mamy słowo, które mówili prorocy. Tak? Moglibyśmy wziąć słowo z Nowego Testamentu, jeszcze bardzo ważne, o Chrystusie, słowa Pana Jezusa w ogóle. Weźmy najwyższy autorytet. Ja chcę przypomnieć nam, bo zapominamy. Nie wiem w ogóle, jak traktujemy słowa Jezusa, bo niektórzy mówią, a co Hagen na to, a co tamten na to, albo John Wember, albo coś. Ja zobaczę, co oni na to powiedzieli. No przepraszam. Jak Jezus powiedział, ty sprawdzasz jeszcze w oryginale, można teraz to zrobić współcześnie. Jest wyraźnie to, co on powiedział. Co ja mam tam pytać? Co na to Wember albo ktoś? Wiecie, że jakiś gość napisał książkę i się ośmielił tak napisać, kto miał rację, Jezus czy Paweł? To jest tytuł jednego z rozdziałów. Okropne. Jak można coś takiego w ogóle pisać? A się okazuje, dla niektórych ludzi jest to możliwe. I teraz w Ewangelii Mateusza, będziemy jeszcze pod koniec Ewangelii Mateusza, bardzo ważne słowo też, którym można się trochę wystraszyć. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy uczniowie pytają Jezusa o końcu świata, to jest trzeci werset. Tak? Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. To jest pierwsze słowo. Bardzo ważne. Znaczy, bardzo ważne jest. Na początku powiedział to Jezus. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. U nas niedobrze, że z dużej litery tu Chrystus jest napisane, dlatego że Chrystus to znaczy namaszczony. I teraz przeczytamy to, jak jest w oryginale, że co będą mówić ci ludzie? Ja jestem pomazańcem. Ja jestem namaszczony. Ja jestem pomazańcem pańskim. Czy coś to nam przypomina? No mi dużo przypomina. W Nowym Testamencie taki namaszczony to jest Chrystus, to jest tylko Jezus. Tylko Jezus jest pomazańcem. Nie ma żadnych pomazańców w Nowym Testamencie. Musimy zrozumieć. W Izraelu pomazańcy to byli królowie. Królowie to są pomazańcy, inni to byli słudzy Boga. Na przykład mąż Boży, sługa Boży, o w ten sposób, lud Boży. A namaszczony to jest tylko Jezus Chrystus. I my lubimy w naszych kręgach używać takich słów: namaszczenie. Niektórzy, nawet młodzi chrześcijanie, czasami się ośmielają mówić: dzisiaj było piękne namaszczenie. W uwielbieniu było namaszczenie, tam gdzieś było namaszczenie. Ktoś namaszczony, albo nie namaszczony, albo średnio namaszczony, albo mocno namaszczony. I się bawią w takie gadki, szmatki tutaj, a trzeba wiedzieć, że wielu z takich tak zwanych namaszczonych w cudzysłowie to mogą być zwodziciele po prostu. Bo tu pisze: i wielu zwiodą. Zwodzi się nie niewierzącego, ale zwodzi się wierzącego. Zwiedzenie polega na tym, że idzie ktoś dobrą drogą za Chrystusem i się sprowadza go z tej drogi, i to jest właśnie na tym polega zwiedzenie. Zwiedzenie nie dotyczy ludzi ze świata, oni tak już są w śmierci. Nie ma co ich zwodzić, aby tylko tak zostali z punktu widzenia szatana. Więcej nic nie trzeba robić. A kiedyś ja myślałem, że to przyjdzie jakiś taki, wiecie, ubrany, tak jak Pan Jezus tam w Rosji, niedawno widziałem na internecie, taki jest. Długie włosy, tutaj brudka, szata do ziemi i mówi: ja was lubię, rybiata. Wy nic nie wiecie. Ja wszystko wiem, musicie wszystkiego się wyrzec, co wiecie. Idźcie za mną, ja jestem prawda. O tak facet głosi. I tam się zbierają, widać była chmara ludzi stała. I różni, z różnych warstw społecznych, i bogaci, i biedni, i różni, co tam tylko chcesz. No szok można przeżyć, ale to jest kabaret, ja bym powiedział, to jest kabaret taki. Natomiast dla nas wierzących, tak naprawdę, bo zwiedzenie dotyczy wierzących, mamy uważać, jak ktoś używa słowa namaszczony. I szczególnie tutaj, dlatego w Kościele musimy mieć zabezpieczenie, musimy mieć taki system, jak był w liście Jana, że właśnie mamy starszych w różnych kościołach, z którymi się zaprzyjaźniamy, i oni ochraniają Kościół, informują nas, ostrzegają też, albo polecają kogoś właśnie, a nie, że ktoś niepolecony jakiś z kukurydzy wyszedł i będzie tu namaszczony i tu teraz głosi nie wiadomo co, tak? I teraz zobaczmy dalej. Jeszcze tutaj. 11 werset. To jest słowo Jezusa, i jak będzie wyglądał rozwój służby proroczej w czasach ostatecznych. Popatrzcie, co powiedział. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Czy można się wystraszyć? Ja mogę się wystraszyć tym. Jezus nie powiedział: i powstanie wielu prawdziwych proroków i wielu przyprowadzą do prawdy. Nie powiedział tak Jezus, a to jest proroctwo objawionych synów Bożych. Oni mieli takie proroctwo, że u czasu ostatecznych odnowienie służby proroczej nastąpi. Bardzo ciekawa sytuacja. Niestety, że ich będzie wielu i niestety, że wielu zwiodą. Jeszcze w 24 wersecie tego samego rozdziału: powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby ile można zwieści wybranych. Czyli fałszywi namaszczeni, fałszywy namaszczony. Jego życie może być zaprzeczeniem mocy Boga. Bezbożne życie może być. O wielu ludziach takich wiemy. Niektórzy mimo to dalej słuchają ich kazań, sobie rozważają nauczanie, jakby to nie wiadomo co było. To jest po prostu, to też zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków polega na tym, że Jezus mnie tu ostrzega. Apostoł Jan pisze: kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusa, nie ma Boga. I żeby unikać takich ludzi. A ja sobie nie unikam, tylko słucham na przykład. Słucham, czytam, jakby nigdy nic, popieram ich jeszcze. No to jest zgroza, to żadne budowanie na fundamencie apostołów i proroków. Jak masz być budowany, to koniec z tym. Masz ludzi ostrzegać. Nie mogę mówić, że jakby nigdy nic, sobie ktoś tam zachwala jakiegoś gościa, ja wiem o nim, że żyje bezbożnie po prostu, herezję głosi. Niektóre wyrzekł się, a inne nie wiadomo. Teraz nie wiadomo, które w internecie to wyrzeczone, a które nie, bo wszystko pozaczepiane tam. Łącznie z tym na przykład, że homoseksualistów miał ogień z nieba spalić w 90, zdaje się, 5 roku. Tych, którzy się nie upamiętają, Bóg miał sąd z nieba, ogień spektakularny miał popalić. i takie różne proroctwa, ale to już jest proroctwa, ale nauki jakie, prosperity, pieniądz, umiłowanie bogactwa, jakieś takie odciągające od Chrystusa, jakieś podważające to, kim jesteś w Chrystusie, słowo apostolskie, po prostu jakiś inny Jezus, który gdzieś tam bije się z szatanem w piekle, który rodzi się na nowo, bo był umarły duchowo i wychodzi gdzieś, to nie jest mój Jezus i takie nauki są mówione i głoszone. To jest przerażające po prostu. I dlatego mamy zrozumieć, ja mam nadzieję, że to przesłanie, wierzę, że Duch Święty chce do nas tak mówić, do zboru dzisiaj, żebyśmy wzięli do serca to, że to nie jest zabawa już, żarty się skończyły po prostu. Wielu ma ludzi być zwiedzionych. Jest widać to, co było w Starym Testamencie, co prorok Jeremiasz czytaliśmy. Nie gardzić słowem Pana. Słowo Pana jest najważniejsze. Słowo Boże, tak? Mamy Ducha Świętego, on będzie nam coś dawał, że coś jest nie tak. Niektóre rzeczy, na przykład słuchamy, ja słucham czasami, już miałem dwa razy takie sytuacje. Na początku jak fajnie, jakie ułożone, jak fajnie wszystko gra, jakie piękne słowo, a później trawienie następuje i się zastanawiasz, do czego to będzie prowadzić, tak? Do czego to będzie, co z tego praktycznego wynika też? Jakie praktyczne wnioski z tego wynikają? No i czasami nie wiesz, nic nie wynika po prostu. Czyli fajne nauczanie, takie do niczego nieprzydatne czasami bywa. Miłe dla ucha. A miłe dla ucha, to mi się przypomina, że będą... Na koniec to przeczytamy, co mówi Paweł do Tymoteusza. Nasze ucho potrafi być cielesne też. Ucho ma badać słowa, jak podniebienie smakuje pokarmów, tak? To jest nauka apostolska na koniec. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział. Zobaczcie, jak Paweł się zwraca do Tymoteusza. Jak poważna ta sprawa jest. Mówi od 1 wersetu. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Straszne. To jest takie, to jakby złapał Tymoteusza i tak tak nim potrząsnął, żeby na całe życie zapamiętał. Dobrze, żebyśmy my tak zapamiętali to. I on mówi, głoś słowo. Tak? Nie głupoty, nie bajki, nie jakieś tam coś mi się przyśniło i inne takie jakieś i na tym doktryna jakaś głupoty robione, ale słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Popatrzcie, nawet grom. To trochę, kto tu się przypomina? Który to tak szarpał? Nechemiasz, tak? Za brody, za włosy. Tam tych Żydów, co tam te córki wydawali za nie tego, co trzeba, albo coś tam, no, różne takie bezbożników różnych szarpał. Ale tutaj grom, bardzo ostre słowo. I teraz, z wszelką cierpliwością i pouczaniem, tak? Trzeba poinformować człowieka, pokazać na gruncie Słowa Bożego, gdzie on błądzi po prostu. I co pisze dalej? Albowiem przyjdzie czas, że zdrowie nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Szczególnie odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Co ci da baśń? W Polsce wiele baśni opowiadają. O złotej kaczce, gdzieś tam poszedł, kaczuszka tam coś dała, jakieś pieniądze, złota rybka. Tak. I wiele innych takich. Ale co mi baśnie dadzą? Ja uważam, że jedną z baśni jest, że gdzieś tam apostołowie jacyś się pojawią na firmamencie, będą tutaj świat zdobywać i odnawiać i tak dalej. To nie jest zapowiedziane w Biblii. To jest bajka po prostu. I ta bajka nic mi nie da. Ja tu żyję, jak mam jakieś, mówiłem, jakieś problemy z jedzeniem, na przykład, czy ktoś ma inne tam problemy jakieś, a z czytaniem Biblii może ktoś mieć problemy, z modlitwą może mieć problemy, z wychowaniem dzieci, z posłuszeństwem w pracy, z zachowaniem się do ludzi, z głoszeniem Ewangelii, czy wiele innych rzeczy takich, albo z szukaniem Bożej sprawiedliwości, może nawet nie wie, co to jest. Myśli, że to nie ma już nic do roboty, nie ma co szukać, już znalazł po prostu. No to trzeba powiedzieć, że to jest kupa do zrobienia, kupa rzeczy. A jeszcze przychodzi diabeł, który chce w myślach namącić i z którym muszę toczyć walkę. Nie gdzieś na okręgach, nie wiadomo, wchodzić w jakieś tam, wychodzić z ciała i tam się bić, ale po prostu normalnie w moim życiu, żeby Boża droga, żeby wytrwać na Bożej drodze. I jest to słowo, które tak jawnie zostało napisane. I teraz zachęcam was, bracia i siostry, to słowo jest twoje i moje. Ja nie jestem kimś tu wyższym. Ty też możesz normalnie czytać Biblię i normalnie na swoje problemy znaleźć. Prawda cię może uwalniać. Poznasz prawdę, ci uwolni. Będziesz dziękował Bogu, będziesz szczęśliwym człowiekiem jeszcze bardziej i będziesz zadowolony ze swojego chrześcijaństwa bez porównywania się do innych ludzi. Zgadza się? My tego potrzebujemy, ale to jest dobra nowina. Masz Biblię, pomyśl tylko o człowieku. Nie musisz szukać, dzwonić jakiś apostoł, bo to jest, może się zakończyć źle, taka historia. Tu znamy sąsiedni zbór, pojechali do Rygi, apostoła znaleźli, fajnie, a później zbór się rozpadł na przykład. I od nowa musieli robić zbór i tak dalej. I później teraz dzisiaj mówią, no to nie wiadomo, czy to apostoł. Zobaczcie, ciekawe historie są. Ale czy to nie jest dobra nowina? Masz Biblię, jest dla ciebie. I teraz ja myślę, że każdy powinien mieć ten apetyt, że właśnie nie chodzi w moim kazaniu, żeby gdzieś tam się strasznie bać zwiedzenia, jakieś histerie tu wpadać, ale chodzi mi o to, że z taką pasją pójść zaraz. Tu apostoł Paweł pisze, on dotykał tych rzeczy rękami, on był w obecności Bożej i to jest dla mnie napisane, ja mogę to czytać, wyznawać to, żyć tym słowem i prosić Boga o wypełnienie w moim życiu. I tak samo inne słowa z Biblii i doczekasz się tego i będziesz miał piękne świadectwa i tym możemy się dzielić. I zachęcam, siostra, dzieciak, nie wiadomo, starszy jakiś, młodszy, każdy, kto takie rzeczy doświadcza, powinien nawet się dzielić, żeby nas zachęcić, żeby pokazać, chwała Bogu, to jest droga, którą mamy iść. Wczoraj rozmawiałem z Adamem, powiedział świadectwo ze swojego życia, mnie bardzo zachęciło. Poczułem, tak, tak się załatwia sprawy, biblijnie sprawy się załatwia, tak? I my mamy uczyć się tego i nawzajem się pouczać też z Biblii, jak się załatwia biblijnie różne rzeczy. I to jest życie, wtedy przychodzi życie, to jest uwielbiony w tym Bóg. Myślę, że no, jest to jasne, co powiedziałem. I teraz mamy to nagrane, jak ktoś chce jeszcze coś nie zrozumiał, może jeszcze raz to przesłuchać, przetrawić. Oczywiście porównujcie ze Słowem Bożym. Ktoś znajdzie, że ja się mylę, że apostołowie będą tu na dniach i bez nich nic nie zbudujemy, no to będę wdzięczny, jakby pokazał mi takie miejsce. Ja nie znalazłem, jeszcze raz mówię, i chcę być w rzeczywistości, którą jest Jezus Chrystus. I widzę, że to wszystko razem pasuje. To się składa, jedna układanka. To nie jest jakieś luźne, nie wiadomo co, ale to czy ze Starego Testamentu, czy słowa Jezusa, czy Jego uczniów, apostołów, i patrzysz, jest jedna całość. Piękna całość, gdzie uwielbienie jest dla Boga. Nie ma dla mnie żadnej chwały po prostu. I cześć Bogu i Jego Słowu. Powstańmy, uwielbimy Boga teraz. Panie, dziękujemy.